Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Dzisiaj, szanowni państwo, rozmowa o książce. Nie może być inaczej w Krakowie, skoro jutro w Krakowie rozpoczynają się targi książki. A przede mną tom wspaniałej treści i wielkiej urody. Jedyna taka w Polsce, tutaj już zaczynam cytować tytuł, jedyna taka w Polsce, dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie. W studiu witam bardzo serdecznie panią Jadwigę Wielgut-Walczak. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry.
Autorkę książki i wieloletnią dyrektor biblioteki. Wiele razy w bibliotece się spotykałyśmy i rozmawiałyśmy o tych zbiorach, o wielu tomach. Rozmawiałyśmy także o wystawach, które pani inicjowała w bibliotece. Myślę, że dzisiaj o tym też porozmawiamy, ale przede wszystkim dzisiaj dzieje, czyli historia tego niezwykłego miejsca. Jest z nami w studiu także recenzentka tomu, albowiem książka ma charakter naukowy. Pani Ewa Danowska, emerytowana kierownik działu zbiorów specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. No i wydawnictwo w osobie pana Michała Pilikowskiego. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Chyba najpierw o samym wydawnictwie. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa ASP. Uwielbiam tę oficynę, która gromadzi pasjonatów i wydaje wspaniałe książki. Między innymi chwilę temu książkę pana Michała, której bohaterem był wspaniały architekt Szyszko Bohusz. Jak zdefiniować profil wydawnictwa ASP?
Wydajemy książki o sztuce. Bardzo szerokie to jest pojęcie. Interesuje nas zarówno sztuki wizualne, jak i sztuki projektowe, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, wszystkie dziedziny oraz wszystkie właściwie formy, monografie naukowe, periodyki, książki wspomnieniowe, czasopisma o profilu naukowym i bardziej popularno-naukowym. No, wszystko dla osób interesujących się sztuką. Każdy znajdzie coś dla siebie w naszej ofercie.
Tak, ale jeśli ktoś tak bardzo się nie interesuje na przykład projektowaniem czy sztukami wizualnymi, to jak można by go przekonać, żeby pod taką książkę sięgnął? Na przykład ja odpowiem na to pytanie, że każda z nich jest wspaniale zaprojektowana.
Tak, to prawda. My dbamy w równej mierze o najwyższy poziom merytoryczny naszych pozycji, jak i o piękno szaty graficzne. I także odpowiadając na pytanie pani redaktor, mogę powiedzieć, iż osoba, która nie interesuje się sztuką, no, uzyska już pierwszy bodziec niejako do zainteresowania się nią, bo no, piękną okładkę oraz szaty graficznej powinno ją zainteresować. Wtedy przejrzy środek, zobaczy ilustrację, potem, miejmy nadzieję, przejrzy to całość. No i to jest pierwszy krok do zainteresowania się sztuką.
Tak, tak jak tom, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, tom poświęcony dziejom Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego, przyciąga nas, hipnotyzuje tym niebieskim kolorem. Od razu jeszcze wrócimy do spraw samego wydawnictwa, ale takie pierwsze pytanie do autorki książki. Ten niebieski kolor to jakoś miałby na przykład nawiązywać do szafirowej pracowni Stanisława Wyspiańskiego? Skąd ta inspiracja? Bo on rzeczywiście świeci, hipnotyzuje tej książki, nie sposób nie zauważyć.
Myślę, że najlepiej na to pytanie odpowiedziałaby projektantka graficzna, pani Dagmara Berska, której dzisiaj
nie wierzę,
z nami nie ma.
Ale nie wierzę, że autorka...
Ja spróbuję tak powiedzieć, kształt książki no jest jej dziełem, ale rodził się we wspólnej pracy. Wspominam ją jako pasjonujące doświadczenie, przekształcanie pracy do postaci książki. No i ostatecznie taki kolor został wybrany. Zwróciłabym jeszcze uwagę na niewielki znak graficzny na okładce i stronie tytułowej, który potem powtarza się przy początku każdego z pięciu rozdziałów. Tu jest nawiązanie do balustrady projektu Józefa Czajkowskiego, która okala klatkę schodową w pięknym budynku przy ulicy Smoleńsk 9, tak, miejscu, gdzie znajduje się biblioteka.
Tak, i to są takie smaczki rozsiane po całym tomie, a to już na etapie szczegółowym o tym będziemy rozmawiać. Czyli rozumiem, jeśli chodzi o ten niebieski, który ja definiuję, czy rozpoznaję jako inspirację szafirową pracownią, pani nie potwierdza ani nie zaprzecza, że to
związki. Myślę, że to jest wspaniałe, że takie inspiracje różnorakie może ten kolor wywoływać.
Tak.
Bardzo, bardzo piękny.
Tak. Tak, i kojarzący się rzeczywiście bardzo z epoką, ale do tematu wracamy. Wydawnictwo ASP, no jeśli dobrze przeczytamy uważnie tę nazwę, to może nam się wydawać, że dotyczyć będzie tylko książek związanych ściśle z akademią. Tak jest, ale też mam wrażenie, że państwo o wiele szerzej myślą właśnie o pracy wydawniczej, o tomach, które ukazują się nakładem wydawnictwa.
To prawda. Głównie interesuje nas historia i, no, i szerzej wszystkie zjawiska związane z Akademią Sztuk Pięknych, ze sztuką tworzoną przez artystów związanych z Krakowską Akademią, ale nie tylko. Potwierdzają to na przykład pisma wydawane teraz, obecnie, pismo artystyczno-naukowe Elementy, w którym staram się prześledzić najnowsze tendencje w sztuce. Tom pierwszy poświęcony był językowi artystycznemu, tom drugi Ciemne karty, tak nosił tytuł. Natomiast
wątki ezoteryczne się tak, pojawiły. Tak,
tak. Natomiast niebawem ukaże się numer trzeci, zatytułowany Końce świata, w którym zajmiemy się relacjami pomiędzy centrum a prowincjonalnymi ośrodkami artystycznymi. Również taką rolę wyjścia na szerszy teren, nie tylko zainteresowania akademią, spełnia nasze drugie pismo, dostępne w formie online, Restart, które no, też ma aspirację, by prezentować zarówno życie akademii, jak i całą panoramę szerszą Polski Południowej, a także w ogóle życia artystycznego w Polsce. Wystawy opisujemy, prezentujemy teksty większe, monograficzne, poświęcone zjawiskom oraz artystom.
Dużo książek ukazuje się nakładem wydawnictwa ASP, no bo wiemy, że dziś w ogóle ukazuje się bardzo dużo książek i często czytelnicy nie nadążają za wszystkimi nowościami. Tutaj mam wrażenie, że te tomy są bardzo starannie wybierane.
Tak, one
jest
są bardzo
starannie.
Ale nasza oficyna jest bardzo mała i w sumie no, u nas tych tytułów nie ukazuje się zbyt dużo. Ale myślę, że to dobrze. My stawiamy na jakość, a nie na ilość, więc te wszystkie tomy są bardzo dopracowane. Zresztą najlepszym tego przykładem jest książka, o której dzisiaj rozmawiamy. No i chyba z tego się trzeba cieszyć, że książek jest może mniej, ale za to na najwyższym poziomie edytorskim i merytorycznym.
Tak, to jeszcze tylko kończąc ten wątek, przedstawiłabym wspaniałą ekipę wydawnictwa ASP. Nie ma z nami dzisiaj pani Małgorzaty Płazowskiej, kierowniczki, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kto jeszcze pracuje w redakcji? Myślę, że ta ekipa dzisiaj powinna wybrzmieć.
Pracuje kolega Michał Bratko, grafik, który no, jest wielkim, wspaniałym specjalistą w swojej dziedzinie.
Tak, fantastycznie zaprojektował pana książkę o Szyszko.
Nie tylko tą książkę, ale i wszystkie, większość książek, które się ukazują nakładem naszej oficyny, także no, najlepszą rekomendacją jest obejrzenie projektów jego książek. W sumie no my w trójkę tworzymy podstawowy jakby zestaw etatowych pracowników wydawnictwa, no ale jest ich dużo więcej. No, na przykład w czasopismach, które przedstawiłem, pracuje wiele innych osób. To są redakcje naszych czasopism Restartu, pani Magdalena Ujma, pani Agnieszka Jankowska-Marzec, pani Kinga Nowak, pan profesor Łukasz Konieczko, pan, no właśnie, Michał Bratko, Małgorzata Pazowska, no, a w Elementach Jakub Wojnarowski, Michał Zawada, też Kinga Nowak, Małgorzata Pazowska, Michał Bratko, także tych osób związanych z naszym wydawnictwem jest dużo. Oczywiście jeszcze można by wspomnieć o szerokim spektrum naszych autorów, to jest naprawdę no, elita znawców, historyków i krytyków sztuki z przeróżnych dziedzin związanych ze sztukami no, wizualnymi, projektowymi, konserwacją i restauracją dzieł sztuki.
Wydawnictwo ASP, książki wybrane, w tym roku również wydawnictwo obecne na targach, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. A teraz dzisiejszy tom, jedyna taka w Polsce, książka, której autorką jest pani Jadwiga Wielgut-Walczak. Od 2002 roku dyrektorka Biblioteki Głównej ASP. No właśnie, tutaj od razu rozdzielmy rzeczywistości, bo mówimy Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego, a w innym zdaniu mówimy Biblioteka ASP. Do jakiego stopnia te twory są tożsame? Czyli może zacznijmy od historii. Kiedy to było? A owo, jak powstała biblioteka i czy to było na ulicy Smoleńsk?
Biblioteka Główna Akademii
Sztuk. Czy zaczynamy streszczać książkę, tak? Nie wyjdziemy stąd przez dobę.
Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych, mieszcząca się w budynku przy ulicy Smoleńsk 9, w budynku dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego, ma w swoich zbiorach wiele kolekcji, w tym zbiory nieistniejącej już dzisiaj Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego oraz kolekcje własne dawnej Szkoły Sztuk Pięknych oraz późniejszej Akademii Sztuk Pięknych.
Czyli to są przezacne zbiory, które liczą nie kilka lat, tylko...
No sięgając do początków właśnie. Akademii Sztuk Pięknych to ponad 200. Tak. Obchodziliśmy rocznicę niedawno, tak, 200. A sięgając do historii Muzeum Techniczno-Przemysłowego, to jest rok powstania 1868 i biblioteka została założona w tym samym roku przez twórcę, fundatora, doktora Adriana Baranieckiego. Wówczas muzeum mieściło się gdzie indziej i niemal połowę swoich dziejów funkcjonowało w pomieszczeniach klasztoru ojców franciszkanów, w miejscu dobrze znanym w Krakowie, a dopiero od roku 1913 po wzniesieniu budynku przy ulicy Smoleńsk przeniosła się tutaj. Muzeum wraz ze swoją biblioteką, wieloma innymi jednostkami, pracowniami, warsztatami funkcjonowało do 1950 roku, kiedy to zostało zlikwidowane. Zbiory rozdzielone pomiędzy muzea krakowskie, głównie Muzeum Narodowe, ale i inne. Natomiast budynek wraz z pomieszczeniami biblioteki i z jej zbiorami przypadł w udziale Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 1952. I już wkrótce Akademia uczyniła, mając swoją bibliotekę funkcjonującą w głównym budynku przy placu Matejki, tę właśnie bibliotekę uczyniła swoją biblioteką główną. Jej zbiory były nieporównanie większe, kilkakrotnie większe niż zbiory szkoły artystycznej, jaką była Akademia Sztuk Pięknych, i do dzisiaj są nieporównywalne. Obecnie zbiory liczą ponad 160 tysięcy woluminów oraz innych obiektów, ponad 1/3 stanowią zbiory graficzne, unikatowe, plakaty, fotografie, grafiki. Tak. Także ta historia Muzeum Techniczno-Przemysłowego Biblioteki splata się z historią Akademii Sztuk Pięknych i co niezwykle ważne, to szczęście Krakowa, który nie został zniszczony poprzez zawieruchy wojenne, przetrwał budynek, przetrwały zbiory i one do dzisiejszego dnia znajdują się w tym samym miejscu, gdzie wprowadzono je w roku 1913 i temu między innymi też poświęcona była praca. Wiemy, że ogromna większość tych zbiorów nadal się tutaj znajduje. Jest to wyjątkowy, nawet jak na Kraków, fakt ciągłości dziedzictwa. Dodatkowo przetrwało pomieszczenie, historyczna, zabytkowa czytelnia, dobrze znana mieszkańcom Krakowa, tak, czytelnikom spoza Krakowa. W tej samej czytelni od ponad 100 lat są udostępniane niezwykle bogate zbiory.
Czyli możemy sobie wyobrazić, że wiele z tych postaci, które znamy nie tylko z historii, ale z legendy i Młodej Polski, i czasów późniejszych, te osoby po prostu w bibliotece bywały. Przechadzały się korytarzami, sięgały po książki.
Tak wynika z historii, z badań, które zdecydowałam się podjąć, zainteresowana historią. Rzeczywiście, mówimy o okresie najpiękniejszym, przełomu wieków, bujnym rozwoju sztuki. Udało się dotrzeć do źródeł takich, które mówią nam o frekwencji, o ilości, ale nie tylko o ilości czytelników, ale o ich jakby kategoriach. Byli to i uczniowie gimnazjów, i wyższych uczelni, zarówno Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i w ogromnej liczbie właśnie studenci Akademii Sztuk Pięknych, co stwierdziłam z wielką radością, zainteresowaniem, że stanowili naprawdę ogromny procent czytających, sięgających do tych zbiorów, które były wyjątkowe z racji specjalizacji, pokazywały sztukę, rzemiosło artystyczne zgodnie z ideą, jaką, misją, jaką realizowało muzeum promujące rzemiosło artystyczne i działające, mające na celu edukację w tej dziedzinie, zarówno wytwórców, rzemieślników, artystów, jak i odbiorców, czyli społeczeństwo.
Czyli można powiedzieć, że to są to miejsce, idea muzeum, ludzie, którzy wokół tej idei byli zgromadzeni, budowali podwaliny takiego naukowego podejścia do polskiego designu. Tam są jego korzenie, w tym miejscu. To bardzo ciekawe, że możemy je właściwie, możemy ich dotknąć, tych korzeni.
Możemy, prawda? Ich dotknąć.
Że często to jest niematerialne, a w tym wypadku jest materialne aż do dosłowności.
Możemy to zrobić, to niezwykłe. To rzeczywiście okres zainteresowania kształtem książki, tworzenia pięknej książki, projektów, a także wzornictwa, na przykład w postaci plakatów. Drugi dyrektor Muzeum Techniczno-Przemysłowego, następca doktora Adriana Baranieckiego, Jan Kacper Wdowiszewski, był architektem, historykiem sztuki i pionierem rozwoju sztuki plakatu w Polsce. Gromadził plakaty w zbiorach muzeum. Znany jest jako organizator pierwszej w Polsce międzynarodowej wystawy plakatu w roku 1898. Bardzo interesowało mnie, czy na tej wystawie mógł być Stanisław Wyspiański, autor jednego plakatu, słynnego wnętrza, które znajduje się w zbiorach Biblioteki ASP. Bardzo prawdopodobne, że mógł widzieć tę wystawę również.
No, to aż dreszcz przechodzi, kiedy sobie o tym myślimy. Muszę powiedzieć, że ten dreszcz też sama przeżyłam w bibliotece ASP, kiedy właśnie miałam przyjemność i właściwie zaszczyt, tak to mogę powiedzieć, oglądania tych plakatów i robi to niezwykłe wrażenie, kiedy ogląda się na coś, patrzy się na coś, czego dotykała ręka Stanisława Wyspiańskiego, właśnie owo wnętrze, czyli zaproszenie na odczyt poświęcony Metterlinkowi. No w istocie tam po prostu jest. Chociaż to nie jest żadne po prostu. Dobrze, chwilę porozmawiajmy, tu patrzę znacząco na panią Ewę Danowską, o kontekście tego miejsca, bo mówi mi biblioteka, czasem biblioteka to po prostu jest parę pomieszczeń, książki. Myślę, że w tym wypadku mówimy o prawdziwym fenomenie też, który promieniował nie tylko na życie akademickie, ale przecież na życie Krakowa, a może szerzej należałoby powiedzieć Galicji.
Tak, istotnie, pani redaktor, jako historyk przypomnę datę 1868, powstanie Muzeum Techniczno-Przemysłowego, co było zasługą doktora Adriana Baranieckiego, organizatora, zamiłowania społecznika, lekarza, Miał sprzyjające ku temu warunki. Oprócz osobistych zainteresowań miał dobre warunki, ponieważ 2 lata wcześniej powstało coś takiego jak autonomia galicyjska, stwarzająca możliwości szersze niż do tej pory dbania o polską kulturę, polską naukę. Przede wszystkim wprowadzono do nauczania język polski. Ale wróćmy do Muzeum Przemysłowo-Technicznego. Jak się miało okazać, przetrwało w krakowskim pejzażu aż 82 lata, nieodłącznie towarzysząc społecznemu i kulturalnemu życiu Krakowa. Zmieniały się epoki, zmieniały się ustroje, ponieważ mamy do czynienia i pierwsza wojna światowa, dwudziestolecie i druga wojna światowa i smutne lata powojenne. Ta instytucja, właśnie Muzeum Przemysłowo-Techniczne, techniczno-przemysłowe, cały czas trwała. Powstała w czasach prezydentury Józefa Dietla, też zasłużonego bardzo dla Krakowa ze wszechmiar prezydenta, włodarza miasta, i towarzyszyła społeczeństwu Krakowa. Jak tutaj pani Jadwiga, autorka książki, wspomniała, do czytelni przychodzili korzystać z książek wiele osób, wielu zawodów, wielu specjalności. Przychodzili oczywiście artyści, malarze, rzeźbiarze, rzemieślnicy tak ambitni jak introligatorzy, litografowie. Bywali także księża, artyści dramatyczni, oczywiście nauczyciele, profesorowie uniwersyteccy i rzesze studentów oraz uczniów. Bywały też kobiety jako czytelniczki. Zresztą dr Baraniecki spełnił inspirującą rolę w wykształceniu kobiet, zakładając wyższe kursy dla kobiet, i właśnie z tymi kursami nazwisko Baranieckiego jako organizatora jest kojarzone. Także rzesze czytelników zapoznawały się z dziełami zebranymi w bibliotece. Dzieł tych było bardzo dużo. W 1930 roku doliczono się prawie 25 tysięcy pozycji książkowych, oprócz tak zwanych wydzielonych kolekcji, których było 23 tysiące w sumie sztuk w obrębie tych kolekcji, stanowiących spuścizny i darowizny różnych osób. No i oczywiście obiekty sztuki, jak grafiki, których było też około 30 tysięcy. Więc było w czym wybierać, było co czytać. Zresztą zadaniem Muzeum Techniczno-Przemysłowego było właśnie upowszechnianie wiedzy związanej, jak pani redaktor wspomniała, z polskim designem. Zmieniały się prądy kulturalne, zmieniały się prądy artystyczne.
Tego słowa też jeszcze nie używaliśmy przecież.
Biblioteka, tak.
Wyparło nasze rodzime określenia tej czynności.
Także biblioteka była nie tylko warsztatem naukowym dla uczonych czy zainteresowanych nauką, kształcących się, ale spełniała także inspirującą rolę w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, profesjonalnych przez szereg przedstawicieli zawodów rzemieślniczych. Zresztą w działalność muzeum wpisane były liczne odczyty, wykłady, pokazy, wystawy. Także funkcja była daleko inspirująca, tak, jeżeli chodzi o rozwój rodzimego rynku artystycznego, rzemieślniczego.
Jedyna taka w Polsce dzisiaj, szanowni państwo, rozmawiamy o dziejach Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, a do naszej rozmowy wrócimy w Radiu Kraków Kultura już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
I jedyna taka w Polsce, dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie. Nowość wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oficjalna prezentacja książki na targach książki, a autorka, wieloletnia pani dyrektor Biblioteki ASP, autorka książki Jadwiga Wielgut-Walczak, będzie gościem targów książki w sobotę o godzinie 12:00, jeszcze państwu przypomnimy. W studiu także pani Ewa Danowska, wieloletnia kierownik działu zbiorów specjalnych Biblioteki Naukowej Pał i Pan. Kłaniam się ponownie. I Michał Pilikowski z wydawnictwa ASP, również autor, jeden z autorów tego wydawnictwa, autor wyśmienitej książki o dziejach Szyszko-Bohusza. No dobrze, kilka razy w naszej rozmowie pojawiło się nazwisko doktora Adriana Baranieckiego i myślę, że do tego nazwiska, do tej osoby powinniśmy wrócić. Jemu zawdzięczamy te wspaniałe zbiory, które dzisiaj należą do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dlaczego zbierał? Dlaczego kupował? Czym się kierował? To jest chyba ważne, proste pytanie, ale dzięki właśnie temu gestowi, tej decyzji, tej fantazji może, no mamy tak wspaniałą kolekcję, tak wspaniałą bibliotekę w naszych czasach.
Doktor Adrian Baraniecki to rzeczywiście niezwykła postać. Doktor, bo z wykształcenia był lekarzem, pochodził z Podola, z lekarstwa, jego ojcem był również lekarz. I początkowo rozwijał działalność w tym kierunku, jednak niezbyt długo. Wypadki historyczne, powstanie styczniowe spowodowało, że musiał, chociaż bezpośrednio nie był zaangażowany, a jednak musiał emigrować na zachód Europy. Odwiedzał ją wcześniej w ramach uzupełniania wykształcenia i już wtedy pokazał swoją niezwykłą cechę społecznikowskiej działalności, umiejętności organizowania różnych rzeczy na rzecz dobra wspólnego, na rzecz lekarzy, na rzecz rodaków za granicą. Ideę założenia muzeum, ta idea zrodziła się podczas pobytu we Francji i w Anglii, gdzie dwa lata spędził, a bezpośrednim wzorem było Muzeum South Kensington, które doskonale poznawał. Postanowił taką instytucję założyć na ziemiach polskich z myślą o tym, żeby w ten sposób wspierać poprzez edukację rzemiosła, głównie rzemiosła artystycznego, zwrócić uwagę na artyzm rzemiosła, doskonałość wykonania. Akcję edukacyjną, to była misja muzeów typu przemysłowego, tak je nazywamy. Samo Muzeum Krakowskie zmieniało nazwę dwukrotnie. Tu pozostajemy przy jego pierwszej nazwie, Muzeum Techniczno-Przemysłowe.
No tak, bo może być taki paradoks definiowany przez współczesnego odbiorcę. No jak to, mówimy o sztukach wizualnych, a muzeum nazywa się techniczno-przemysłowe, więc...
Tak, znaczenie rzemiosła i przemysłu w połowie wieku XIX było zupełnie inne, właściwie bardzo zbliżone do siebie. Pojęcie rzemiosła i przemysłu nie miało wtedy nic wspólnego z masową produkcją, tylko w ogóle z wytwórczością. Stąd używanie często pojęć rzemieślnicy i przemysłowcy w znaczeniu wytwórców.
Przemysłowcy, czyli artyści. Tak, właściwie to, z naszej perspektywy dzisiaj, i wedle naszej oceny, prawda?
Dzisiaj tak to widzimy. I doktor Baraniecki zebrał dużo eksponatów po wystawach światowych, wybrał Kraków z racji swobód, jakie się otworzyły po autonomii galicyjskiej, jak pani profesor wspomniała. Choć wcześniej nie miał związków z Krakowem, także ważna była osoba prezydenta Józefa Dietla, również lekarza z wykształcenia i osoby niezwykle światłej, otwartej, reformującej Kraków. Eksponaty przyjechały do Krakowa i zostały umieszczone. Początkowo została zawarta taka umowa z miastem, że one przechodzą na własność gminy Krakowa, która będzie je utrzymywać, a sam założyciel podjął się właściwie wszystkich prac, organizacji, wszystkich organizacji eksponatów i co ważne, od razu ufundował również bibliotekę. Ofiarował swoją wielotysięczną bibliotekę.
Tak.
Udało się dotrzeć do źródeł, które wskazują na to, że połowa mniej więcej, około 2,5 tysięcy to była przeznaczona dla biblioteki muzeum, a druga część dla biblioteki kursów dla kobiet, tak, o których już była
o
mowa.
Kursach, ale to jeszcze na pewno porozmawiamy, bo to ważny moment. Jeszcze ad vocem.
Chciałam dodać, że biblioteka muzeum pełniła niepośrednią rolę w środowisku Krakowa, ponieważ autorzy przewodników po mieście Krakowie, jak na przykład Karol Estreicher czy Elias Radzikowski, wspominali, że najznaczniejsze biblioteki to Biblioteka Jagiellońska czy Biblioteka Książąt Czartoryskich. Natomiast na trzecim miejscu postawili Bibliotekę Muzeum Techniczno-Przemysłowego przed Biblioteką Akademii Umiejętności. Także była to biblioteka liczebna, zacna i bardzo
szefowa,
tak, i bardzo bogata. No taka jest prawda, tak panowie w XIX-wiecznych przewodnikach pisali. I tu jeszcze przy okazji chciałam zaznaczyć, że obecna biblioteka ASP, Biblioteka Główna ASP, uznawana jest za najbardziej wartościową wśród innych bibliotek uczelni wyższych artystycznych w Polsce, z tego względu, że posiada najdawniejszy, najcenniejszy, najbardziej różnorodny zasób książkowy i zasób różnych obiektów związanych z książkami, czy to plakaty, czy to grafiki.
No właśnie, bo to musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, to już zostało wyartykułowane w naszej rozmowie, ale jednak by uświadomić charakter tej biblioteki. To nie tylko książki, to właśnie dzieła sztuki. I tak choćby na podstawie tego wspaniałego plakatu, który dla wielu z nas no, jest takim plakatem symbolizującym styl młodej Polski, mam na myśli wnętrze Stanisława Wyspiańskiego, w jaki sposób taki obiekt trafił do zbiorów? Czy znamy tę historię?
Jak historii, w jaki sposób trafił plakat Wyspiańskiego do zbiorów, dokładnie tej nie znamy.
Ale
znamy
na
przykład
właśnie.
Początek zdecydowanie zrobił Jan Wdowiszewski,
czyli
interesując się wówczas nazywano plakaty afiszami artystycznymi, zorganizował wystawę, ale także jest autorem rozprawy teoretycznej o plakacie i katalogu do tej wystawy, więc ona jest świetnie była przygotowana i cieszyła się wielką popularnością. Ponad 1300 osób odwiedziło ją w ciągu zaledwie miesiąca, to jeszcze w zabudowaniach ojców franciszkanów. Też ważna jest taka kwestia, że zbiory zarówno książkowe, ale graficzne przede wszystkim służyły tej misji edukacyjnej w sytuacji, kiedy muzeum gromadziło eksponaty z myślą o wzorach dla rzemieślników. To był główny cel. Gromadziło piękne przedmioty, surowce różnego rodzaju, a w sytuacji, a taka była w pierwszym okresie zwłaszcza, kiedy był ciasny budynek i mało funduszy, gromadzono chociaż wizerunki tych przedmiotów w postaci albumów, grafik, fotografii i one pełniły tę samą funkcję, niby zastępczą, jednak tę samą edukacyjną. Dlatego tak zbiory były rozwijane, cenione.
Czyli to miejsce promieniowało. Teraz jeszcze mały przypis, może nie taki mały. Kursy dla kobiet Adriana Baranieckiego. Jaki miały wpływ na zbiory biblioteki? Czy to jest ważny wątek?
To była instytucja, kursy, które bezpośrednio wiązały się z muzeum, funkcjonowały długo do śmierci doktora Baranieckiego, do roku 1891. Funkcjonowały w tym samym miejscu i tworzyły jedność, były jakby wzajemnie się inspirowało muzeum i kursy zarówno poprzez osoby wykładające, to byli artyści zapraszani przez doktora Baranieckiego, profesorowie uniwersytetu. Te dwie instytucje funkcjonowały równolegle i nawzajem jakby rozwijały, inspirowały się nawzajem. Mamy przykłady właśnie chociażby czytelniczek biblioteki. Biblioteka muzealna była nieco większa. Czytelniczkami były często absolwentki kursów, tak. Artystki, malarki, które jeszcze wtedy nie miały prawa studiowania
przed
na
oficjalnym
akademii.
Dostępem do edukacji akademickiej.
Było to ogromnie ważne. Po śmierci doktora Baranieckiego miasto zdecydowało się utrzymać kursy. On sam je wcześniej finansował. Później zostały finansowane przez miasto, ale już zostały przeniesione w inne miejsce, na ulicę Karmelicką. W zabudowaniach klasztoru franciszkanów pozostało muzeum, które no, już zaczynało dusić się, było ciężko o miejsce do czasu przeprowadzki, wybudowania wreszcie nowego gmachu, który zaprojektował jeden z najwybitniejszych architektów krakowskich, Tadeusz Stryjeński, też dyrektor muzeum w roku 1906 został dyrektorem do 1910.
To był trzeci szef biblioteki?
To był
czy
trzeci
ktoś?
Szef. Był okres bezkrólewia, można powiedzieć, po śmierci, przedwczesnej śmierci Jana Wdowiszewskiego w 1904 roku. Był okres takiej dwuletniej przerwy, jakby zawieszenia działalności muzeum, chociaż formalnie ono funkcjonowało, było kierowane przez Feliksa Koperę, dyrektora Muzeum Narodowego, ale praktycznie zawiesiło działalność. Biblioteka była czynna w tym okresie. Po dwóch latach dyskusji, w jakim kierunku rozwijać muzeum, no i przede wszystkim podjęto decyzję o budowie gmachu i od 1906 roku dyrektorem został Tadeusz Stryjeński.
Gmach do dziś robi wrażenie jako jeden z najpiękniejszych gmachów tej właśnie epoki. No i wnętrze. Wnętrze, które, jak pani powiedziała, zachowało się od czasów powstania. To jest prawdziwy fenomen, bo też przypominam sobie wnętrze choćby biblioteki Pał i Pan. Też jest klimatyczne,
tak,
bardzo niezwykłe. Ale czy możemy je jakoś porównywać, te wnętrza? No chyba ono nie jest tak bardzo historyczne, jak to muzeum, z Muzeum Przemysłowo-Technicznego.
No, czasowo można porównać te dwa obiekty. Tak. Ale ja, korzystając z okazji, że jestem przy głosie, chciałam powiedzieć, że Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie to nie tylko placówka ważna dla tego miasta, spełniająca doskonale swoją funkcję i rolę, ale niejako pełniła funkcję inspirującą, ponieważ 6 lat po powstaniu Muzeum w Krakowie powstała analogiczna placówka o tym charakterze we Lwowie, a 7 lat później w Warszawie. Czyli można powiedzieć, że Kraków nawet w tej mierze promieniował kulturalnie.
Wyznaczał trendy.
Wyznaczał trendy, nie inaczej.
Tak. Wnętrze. Projekt, który można podziwiać do dziś, realizację tego projektu. Przypomnijmy, jak doszło do wypełnienia tych przestrzeni właśnie tymi projektami. Kto je zamawiał, czemu miały służyć dokładnie i jaki jest ich charakter, bo one są perfekcyjnie funkcjonalne do naszych czasów.
Budynek jest rzeczywiście wyjątkowej urody i ciekawym przykładem projektu architektonicznego z racji kształtu działki, jaki miastu udało się zakupić, kiedy jedynie niewielka część jest w części frontowej przy ulicy, natomiast dużo większa ukośnie biegnie w głąb oficyny. Bardzo ciekawie została rozwiązana przez Tadeusza Stryjeńskiego. W tej dalszej części znajdowały się warsztaty. Pamiętajmy, tam działały warsztaty krakowskie, były pracownie introligatorskie, słynna drukarnia kierowana przez Stefana Baranowskiego. Także budynek miał bardzo ciekawą budowę, biblioteka, co charakterystyczne dla muzeów z tamtego okresu, była zlokalizowana w reprezentacyjnej części frontowej na piętrze pierwszym. Teraz nie używamy już nazwy półpiętra, ale i stąd obecnie biblioteka, mówimy, znajduje się drugie, no tak, właśnie. Ponieważ liczymy wówczas tak nas i dzisiaj zajmuje również piętro trzecie ostatnie. Natomiast co ciekawe, no wydarzyła się w trakcie, ponieważ to była bardzo nowa technologia żelbetowa, wydarzyła się z racji błędu konstrukcyjnego katastrofa, która na szczęście nie spowodowała ofiar w ludziach, ale budynek będący już pod dachem runął w 1910 roku. Spowodowało to dużo opóźnień. Budowa trwała od 1909 do 1913. I wówczas, jak udało się odnaleźć ślady, została w trakcie odbudowy, już prace późniejsze przejęła inna firma, już nie Tadeusz Stryjeński, dokończył jakby urządzenia. Wówczas nastąpiła zmiana w lokalizacji pomieszczeń bibliotecznych. Czytelnia dzisiaj, którą znamy, tak znajdująca się tak, nasłoneczniona, piękna, pełna zieleni, początkowo była przez Tadeusza Stryjeńskiego zaplanowana, co ciekawe, po stronie północnej. Miała to być wysoka sala z galeryjką obiegającą stoły, które na środku stały, a w tej części południowej miały być zbiory i pomieszczenia dla bibliotekarzy. W trakcie przebudowy, która dokonała się już pod kierunkiem kolejnego dyrektora, Stanisława Tila, inżyniera, ale niezwykle zainteresowanego sztuką, który opiekował się warsztatami krakowskimi, bardzo ciekawa postać. I rzeczywiście wtedy czytelnie zaprojektowano od strony południowej i wówczas urządzono ją tak, jak dzisiaj to widzimy. Autorem wystroju czytelni i przylegającego gabinetu jest Karol Homolacz. Jego projektu stoły, krzesła. Również autor znaku graficznego, ekslibrisu, który jest takim znakiem firmowym do dzisiaj, można powiedzieć. A jak udało się dotrzeć do źródeł jeszcze dalszych związanych z biblioteką, jeszcze wcześniej, jeszcze przed przeprowadzką, w trakcie reorganizacji i księgozbioru i do tych prac selekcji, ustawiania, klasyfikowania księgozbioru. W tych pracach uczestniczył również Karol Homolacz, co mogło mieć wpływ na kształt graficzny jego późniejszych projektów.
Tak, czyli miejsce, które nie dość, że promieniowało, to przyciągało jednak najwybitniejszych twórców epoki, świetnie czujących też temat właśnie projektowania, wzornictwa, designu, byśmy dzisiaj powiedzieli. Teraz przyszło mi do głowy, że całe szczęście, oczywiście to było czasowo niemożliwe, nie żył już wtedy Stanisław Wyspiański, ale gdyby on zaprojektował meble, różnie mogłoby być z lekturą, prawda?
A zwłaszcza z wygodnym
jedzeniem
podczas lektury.
No właśnie, właśnie, możemy sobie pożartować, ale no dobrze się stało, że to jednak Karol Homolacz. One rzeczywiście są wygodne, te meble? Prosiłabym o szczerą opinię.
Większość czytelników, tak. Tak, muszę przyznać, że zdarzyły się osoby, które twierdziły tak, jednak wydaje się, że te zasady ergonomii tam do dzisiaj są zachowane. Na pewno fakt, że stoły są lekko pochylone, to też sprzyja i czytaniu, i notowaniu. Trochę trudniej ustawić komputery dzisiaj, ale z tym też udało się poradzić. No bo zmiany muszą następować.
Oczywiście, to jednak były czasy przedkomputerowe i trudno się dziwić takiej decyzji. Wiedziałam, że tak będzie. Właściwie nawet nie udało się książki otworzyć, ale właśnie też tak ma być. Tę książkę chcemy Państwu po prostu bardzo gorąco rekomendować do czytania. Zapytam tylko o rzecz, która była niezwykle ważna podczas Pani pracy w Bibliotece Głównej ASP, o te wszystkie wystawy, które Pani proponowała, by uzupełniały to wszystko, co znajduje się w księgozbiorze. Myślę, uzupełnienie to jest takie skromne słowo, ale to był jakiś dialog, to była rozmowa.
To była niezwykła przygoda w moim zawodowym życiu. Ja pracę na Akademii zakończyłam z końcem stycznia tego roku. Cieszę się niezmiernie, że książka ukazuje się również w tym roku, bo to jakby podsumowanie pracy. Natomiast wystawy były rzeczywiście czymś niezwykłym z racji możliwości spotkania z artystami. Poświęcone książce pokazały, jak żywy ten nurt jest w twórczości artystów. W ogromnej większości wystawy prezentowały twórczość artystów krakowskiej akademii, co naturalne, i pokazały niezwykłe bogactwo projektów. Ideą było po prostu pokazanie, nazwa galeria jednej książki wzięła się stąd, że zostało ostatni skrawek wolnej ściany w czytelni zastawionej regałami, ale to nie zawęziło tematu, bo idea pokazania jakiegoś zagadnienia poprzez jedno, czasem jedno dzieło, czasem więcej, ale zwrócenia uwagi na twórczość związaną z książką, czas przygotowań, spotkań niezwykły, i chciałabym w tym miejscu tylko zapowiedzieć, że dobiegają końca prace także właśnie w wydawnictwie ASP. Powstaje książka, tym razem w innej postaci, elektronicznej, ale podsumowująca działalność galerii jednej książki w ciągu 15 lat, wtedy kiedy ją prowadziłam. No, później rok kończy się na roku 2020 z racji epidemii, tak, pandemii. Natomiast te 15 lat, ideą jest zestawienie wszystkich 72 wystaw, przypomnienie ich przy pomocy ilustracji, zestawienie, co ważne, bogactwa darów, jakie wpłynęły do zbiorów biblioteki, bo zwykle po wystawach dzieła były ofiarowywane. Także na pewno jeszcze w tym roku taka praca powstanie.
Czekamy.
A galeria to było niezwykłe doświadczenie. Myślę, że teraz po zakończeniu remontu i tego trudnego czasu pandemii, a wystawy powrócą, będą dalej prowadzone.
Tak, a przy okazji tej publikacji proponuję kolejną rozmowę na antenie Radia Kraków Kultura. Wrócimy do tych naprawdę niezwykłych wystaw. Szanowni Państwo, książka w postaci materialnej, w postaci książki papierowej, pachnącej, pięknie zaprojektowanej, jest dostępna. Spoglądam na Michała Pilikowskiego. Będzie oczywiście dostępna na targowym stoisku, prawda?
Tak. Tak, wydawnictwo ASP będzie obecne, jak zawsze, na targach książki w Krakowie. Numer stoiska, proszę zapamiętać, to B28. Zapraszamy we wszystkie dni targowe od 27 do 30 października. W sobotę odbędą się dwa spotkania promocyjne. O godzinie 12 przy naszym stoisku B28 będziemy gościć panią dyrektor Jadwigę Wielgudaczek, która podpisywać będzie książkę, o której dzisiaj mówimy, jedyna taka w Polsce. Natomiast wcześniej w sali Lwów B o godzinie 10 odbędzie się dyskusja o feminatywach, inspirowana słownikiem feminatywy w Akademii, w której wezmą udział Agnieszka Małocha, Iwona Dymko i Łukasz Czciński.
To są wydarzenia proponowane przez Akademię Sztuk Pięknych, bardzo różne, ale też no, Akademia jest takim polem różnorodności, więc to nie powinno dziwić. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Ogromnie się cieszę i serdecznie gratuluję pani dyrektor tej książki, będącej podsumowaniem pani pracy i zaangażowania właśnie w działalność Biblioteki ASP.
Ja również bardzo się cieszę i chciałabym wspomnieć z wdzięcznością o pomocy, jaką otrzymałam w trakcie tworzenia książki. Praca trwała wiele lat i ogromne wsparcie otrzymałam od zmarłego w zeszłym roku rektora świętej pamięci profesora Stanisława Tabisza, który umożliwił otwarcie przewodu doktorskiego. Zapewnił finanse na druk. Bardzo jestem wdzięczna obecnym władzom Akademii, panu rektorowi Andrzejowi Bednarczykowi za możliwość wydrukowania książki teraz. Wspominam jako pasjonującą wręcz pracę, inny etap, przygotowanie do druku w wydawnictwie ASP kierowanym przez Małgorzatę Płazowską. I za to wszystko chciałabym bardzo podziękować zespołowi Biblioteki Głównej za wielką pomoc i wielu innym osobom, oczywiście z rodziną włącznie.
Bardzo dziękujemy. Pani Ewa Danowska, ostatnie
słowa. Ja chciałam tylko dodać, że niech Państwa to nie zraża, że to jest doktorat poprawiony, poszerzony pani Jadwigi. To jest po prostu bardzo ciekawa książka. To jest opowieść o stuletnich prawie dziejach Krakowa i dziejach muzeum, któremu książka jest poświęcona. Jest poświęcona dziejom ludzi, dziejom przedmiotów, książek i warta jest po prostu przeczytania, bo czyta się świetnie.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za tę rekomendację. Jedyna taka w Polsce, wydawnictwo ASP w Krakowie.